Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.
Przy mikrofonie Iza Serafin, dzień dobry. Czy my Polacy wiemy, co jemy i co nas truje? Czy etykieta prawdę nam powie? To temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu eksperci profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekonomista, filozof, ekolog z zamiłowania, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Dariusz Kiełczewski.
Dzień dobry Państwu.
I rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, pan Leszek Mironiuk. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Badania pokazują, że 80% z nas nie czyta etykiet na produktach spożywczych, które kupuje. I zapytałam o to kilka osób, które akurat wychodziły z zakupami z jednego z białostockich dyskontów.
Jak pani robi zakupy w sklepach, to pani czyta skład, sprawdza, co tam jest?
Raczej nie. Przeważnie kupuję te same produkty. Od wielu lat biorę te same bułki, czy praktycznie tą samą wędlinę, czy kukurydzę i jakoś nie czytam tych. Jak z mamą jestem czasem w tym zakupach, to mama czasem spyta się, czy to jest na przykład świeże, czy tam skąd to przyjechało. Ale tak, czy coś więcej szczególnego, to raczej chyba nie.
To właśnie widzę dwie siatki zakupów. Wyszedł pan ze sklepu. Pan zwraca uwagę na skład produktów, które pan kupuje?
Raz tak, różnie to bywa, nie?
A jak na przykład pan kupuje wędlinę na wagę, albo jest pan w takim dużym dyskoncie spożywczym i wyjmuje pan pieczywo z pojemników, no to tam, gdzie pan składu szuka wtedy? Bierze pan po prostu z pojemników?
Tak, biorę. Nie patrzę na skład pieczywa.
Mam swoje miejsca sprawdzone i pieczywo kupuję w miejscach sprawdzonych. Wiem, że skład wcześniej był przeze mnie zweryfikowany i tylko w tych miejscach kupuję.
A jak pan weryfikuje ten skład?
Przede wszystkim proszę o dokładną recepturę danego produktu.
Zawsze podają?
Akurat w tych miejscach, w których ja kupuję, mam swoje stałe miejsca, zawsze podają. Jeżeli nie mam kogo się dopytać, no to nie kupuję, chyba że już jest naprawdę konieczność kupienia pieczywa, no to wtedy kupuję bez sprawdzenia, jak zostało to wyprodukowane.
Dziewczyny, wiecie na przykład, gdzie szukać, jakbyście były w takim dyskoncie spożywczym, gdzie no ekspedientki nie ma za ladą. Jesteście na diecie, prawda?
Mhm.
I chcecie się dowiedzieć, czy w tym chlebie jest cukier, czy nie ma, czy są jakieś konserwanty, to wiecie, gdzie szukać takich informacji?
Nie mam pojęcia, naprawdę. Jakoś nigdy nie zwracałam na to uwagi. Zazwyczaj bierzemy te w opakowaniu zapakowane.
Co studiujecie?
Ja administrację.
Logistykę.
Dobra, dostajecie takie zadanie. Macie się dowiedzieć, jaki jest skład na przykład bułek sprzedawanych w dyskoncie X. I co wtedy robicie? Gdzie idziecie po ten skład?
Myślę, że do piekarni, która wypieka te bułki, bo ekspedientka nie ma takich informacji, nie udzieli nam ich.
Tak... Próbowałyście kiedyś?
Nie, ale tak mi się wydaje przynajmniej.
A skąd wiecie, z jakiej piekarni ta bułka pochodzi? Będziecie teraz śledztwo robić, z której to piekarni i dzwonić tam, pytać, co w składzie?
Nie wiem, naprawdę nie wiem.
No i nasi eksperci zrobili takie duże oczy niedowiary, prawda?
No niedowiary, ponieważ z tego co wiem, to na kierunku logistyka jest specjalny przedmiot, który mówi o prawach konsumenta i obowiązkach związanych z oznaczaniem produktów.
Może jeszcze na pierwszym roku dziewczyny były na...
Ponieważ teraz... to oznaczanie produktów, ono wynika z obowiązków prawnych spoczywających i na producentach, i na sprzedawcach. I jest to obowiązek, który wynika z jednego z podstawowych praw konsumentów, a mianowicie prawo do informacji o produkcie.
To pan Leszek Mironiuk doskonale, panie Leszku, może podpowiemy dziewczynom, no co zrobić, żeby poznać skład pieczywa bez poszukiwania piekarni, z której ono pochodzi.
Oczywiście rozwiązanie jest bardzo proste. Należy się zwrócić do sprzedawcy i sprzedawca ma obowiązek poinformować nas o tym składzie. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że sprzedawcy przechowują składy wędlin, które sprzedają.
Również albo pieczywa.
Tak, mhm. Również dobrym zwyczajem, dobrą praktyką jest zapytać o datę przydatności, na przykład wędlin do spożycia, czy serów, które są sprzedawane luzem. Z tego względu, że często nie wiemy, jaka ona jest, jak długo możemy je przechowywać w domu.
Oczywiście sprzedawca nie musi tego znać na pamięć, nie musi znać na pamięć składu wszystkich bułek z kilku piekarni, które są w danym sklepie. Niemożliwe, ale musi być informacja, powiedzmy to jeszcze raz, dostępna dla każdego klienta w różnej formie. Czasami tutaj ja dostałam wydruk na przykład składu, czasami są to jakieś książeczki gdzieś w szufladach.
Ale na przykład jak jest wędlina, to bardzo często jest w dużych zbiorczych opakowaniach i tam na opakowaniu zawsze jest skład i można zażądać i tam jest napisane, jaki jest skład i jaki jest termin przydatności tej partii do spożycia.
Muszę powiedzieć, że prowadzimy w tym zakresie kontrolę i z reguły właśnie sprzedawczynie, sprzedawcy posiadają te składy, gromadzą je i udostępniają na żądanie. Problemem jest właśnie ten brak świadomości ze strony konsumentów, że mogą zapytać, że to nie jest nic złego zapytać, w końcu wydają swoje własne pieniądze.
Ale nie pytamy, bo kiedy ja spytałam o to ekspedientkę, przygotowując się do tego programu, to ona była zdziwiona, bo widocznie takich pytań nie ma zbyt wiele. Pytanie teraz do Państwa, czy warto sobie zadawać ten trud, szukać tych tabelek, wczytywać się te czasami no bardzo małym druczkiem napisane wykazy składników, zaczepiać tę ekspedientkę, pytać, wczytywać się, czy warto znać skład tego, co kupujemy, co potem jemy, dajemy naszym dzieciom, rodzinom.
No zdecydowanie warto i ja myślę, że tutaj musimy zacząć od początku i że tak naprawdę to, co tu już też wstępnie było podkreślone, każdy produkt ma datę przydatności do spożycia i musimy mieć świadomość, że jeżeli spożywamy ten produkt po tej dacie ważności, no to mogą się zdarzyć różne rzeczy, nie tylko związane z zaburzeniami przewodu pokarmowego, typu nudności, wymioty, biegunka, ale również może być jakieś działanie jeszcze ogólnoustrojowe, może z czasem dojść nawet do jakichś zaburzeń układu immunologicznego, więc tu możemy ciągnąć ten temat w bardzo złą stronę. Więc na pewno data przydatności ze spożycia stanowi o tym, czy jemy żywność dobrą czy niedobrą. Dla mnie, lekarza, bardzo ważną rzeczą jest też, żeby mieć świadomość, jaka jest data produkcji i jaka jest data ważności, jak na ile one się od siebie różnią, bo im dłuższa data od produkcji do ważności, tym znaczy, że produkt ma więcej rzeczy, które stanowią o tym, że on może tak długo leżeć, bo myślę, że każdy jest świadomy, że jeżeli robi jogurt w domu, no to on jest z datą przydatności do spożycia do jutra, a najpóźniej pojutrze, a tutaj kupujemy jogurt, który ma datę miesięczną ważności, no to musimy być świadomi, że tam jest mnóstwo konserwantów, poprawiaczów struktury, smaku, zapachu i wszystkiego. Więc jakby musimy wziąć taką odpowiedzialność. Stąd te dwie daty porównane ze sobą dają już nam jakiś pogląd o tym, ile tam jest jeszcze dodatkowej chemii, która pozwala na taką długą datę ważności.
Tak, to jest właśnie też sygnał, na ile produkt jest zbliżony do naturalnego, jeżeli ktoś chce spożywać takie produkty. Bo takie produkty zwykle mają bardzo krótkie terminy przydatności do spożycia. Jeżeli na przykład jest jakieś ciasto, załóżmy, które ma termin przydatności do spożycia gdzieś tam pół roku, no to wiadomo, że trochę tam dodatków musi być.
Trochę mało powiedziane.
Właśnie, to musi być wszystko poprawione, nie tylko sama sprawa konserwacji, dlatego że te konserwanty mają nas uchronić przed bakteriami, które tam miałyby się rozwijać, patogenami, ale również trzeba utrzymać strukturę. No przecież wiadomo, że chleb, który czerstwieje, to on też zmienia strukturę, on staje się taki trochę, powiedziałabym, wiórowaty, więc żeby tego nie było, no to też musi być dodana jakaś chemia, żeby tą strukturę utrzymała. No musi utrzymać zapach, musi utrzymać smak, więc to wszystko idzie w jakieś kolejne literki E, które powinniśmy się nauczyć
poza
to wyczytać.
Tym, jeśli chodzi o pieczywo, to coraz więcej pojawia się takiego pieczywa, na przykład, które jest określone jako pieczywo razowe, po czym czytamy, że ten razowy charakter to jest karmel.
No tak.
Tak, ale ja oglądałam taki filmik, gdzie się robiło takie
pieczywo, smaku,
którego to klienci absolutnie bardzo pożądają. Więc klient lubi razowe, więc się dodaje trochę ciemnego barwnika. Klient lubi ładnie wypieczone, więc tutaj tego dodamy. Klient nie chce, żeby spleśniało, więc dodamy tego.
Tak,
i tych dodatków było ponad 10. To był taki eksperyment właśnie, jak powstaje ten chleb, który my sami wyrabiamy w domu i jak taki. No i poza tym my też ulegamy takim pewnym stereotypom, albo myślimy sobie, że jak robimy na przykład zakupy, to też jest jeden ze stereotypów. W takich osiedlowych małych sklepikach, to tam na pewno wszystko jest zdrowe, albo na przykład w takich piekarnio-cukierniach. Jedna z pań, którą spotkałam na zakupach, powiedziała, że ona właśnie kupuje pieczywo zawsze w tej samej piekarni, małej, osiedlowej. Nie sprawdza składu, bo ma pełne zaufanie do tej piekarni. I tak się złożyło, że ja też tej piekarni kupowałam, ale któregoś dnia zapytałam panią o skład bułeczki, którą to zwykle kupowałam, która wyglądała bardzo ładnie, pachniała, no naprawdę. I pani mi wydrukowała ten skład. To jest taka duża karteczka. Może ja przeczytam część tych składników. Bułeczka drożdżowa z jagodami. Mąka pszenna, marmolada jagodowa, przecier jabłkowy, cukier, zagęstniki, skrobia, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, barwniki, sorbinian potasu, woda, cukier, margaryna, olej palmowy, olej rzepakowy, częściowo utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory, mono i diglicerydy, kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyna, sól, aromaty, drożdże, jaja, sól, olej rzepakowy, glukoza, mączka sojowa, mączka słodowa, jęczmienna, pszenica, przeciwutleniacze, kwas askorbinowy. I to jest bułeczka drożdżowa z jagodami. Poprosiłam też o drugą bułeczkę i druga bułeczka ma taki sam skład. I spytałam panią, czy jest coś o krótszym składzie. I pani spuściła głowę ze wstydem, także to nie jest tak.
No dokładnie, dlatego no mówię, zawsze uczulam na kontrolowanie nie tylko samego, tak jak pani redaktor zrobiła, składu, ale również no, na te daty ważności. Kolejną rzeczą, na którą zwróciła uwagę, no tutaj jest sporo utwardzonych kwasów tłuszczowych. No przede wszystkim te kwasy są kancerogenne, więc no tak naprawdę one nie działają z dnia na dzień i wszyscy to trochę lekceważą, bo myślą sobie, a tam zjem dzisiaj, może jutro tej samej bułki nie zjem, to mi się to nie skumuluje. W związku z tym będzie dobrze. Natomiast to się wszystko z różnych produktów jak skumuluje. Rzeczywiście mamy później obserwacje takie, że te wszystkie poprawiacze, konserwanty, spulchniacze no są czynnikami rakotwórczymi. I my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my to zbieramy tak z dnia na dzień. Trochę z tego, trochę z tego, trochę z innego produktu i w sumie później się dziwimy, że przecież tak zdrowo jadłem, a mam nowotwór. No więc wtedy wszyscy szukają, że to gdzieś w genach. No nie wszystko jest związane z genami, a może być równie dobrze z tym związane. Poza tym mówiliśmy tutaj o tym, o czym co jeszcze kontrolować na produkcie. No przede wszystkim etykietę zawartości składników odżywczych, wartości energetycznej. No otyłość rośnie dramatycznie. No jesteśmy województwem, który ma jedno z największych wskaźników otyłości w kraju. No więc tym bardziej uczulam na sprawdzanie wartości energetycznej poszczególnych produktów również dla dzieci. Na zawartość cukru, na zawartość tłuszczu. No oczywiście, że trzeba się nauczyć to wszystko przeliczać, bo nawet część moich studentów dietetyki na pierwszym roku ma z tym problemy, więc no, myślę, że powinny ruszyć jakieś programy edukacyjne, jak przeczytać etykietę, bo nie każdy rozumie, co znaczy 5% cukru w produkcie. Że to jest 5% cukru zawartego w 100 gramach tego produktu. Jeśli on ma mniejszą wartość niż 100 gram, no to tego cukru będzie mniej niż 5 gramów, ale jeżeli będzie większy niż 100, no to trzeba razy ilość w stosunku do 100 gramów przeliczyć. I tak większość, czy robimy też takie badania konsumenckie, moi magistranci robią takie badania wśród robiących zakupy w supermarketach czy w innych sklepach i sprawdzamy świadomość, no i ona jest naprawdę znikoma. Nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, ile tam w danym produkcie jest tłuszczu na przykład, bo nikt nie wie, jak to przeczytać. I mimo, że tam jakieś gramy są, ale w stosunku do czego? Nikt nie potrafi tego odnieść do normy, więc no, moim zdaniem edukacja żywieniowa w Polsce jest naprawdę bardzo słaba.
No ale trzeba jednak zadać sobie trud i poczytać, sięgać po tę wiedzę.
Warto poczytać. Co jeszcze warto dodać, to tutaj nie należy popadać w histerię, bo wszystkie dodatki do żywności mają te swoje oznakowanie E. Niektóre są bezpieczne, niektóre są to mniej tym, bezpieczne.
To o tym już za moment, no bo właśnie, co z tego, że przeczytamy, skoro nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, co nas czuje, co nam szkodzi.
To może na przykładzie podam, że jeżeli na przykład zobaczymy kilka rodzajów śmietany, kupujemy w sklepie, to po przeczytaniu etykiet i sprawdzeniu, co tam jest, od razu odróżnimy te, które są naprawdę śmietaną, a te, które są produktem śmietanopodobnym.
W śmietanie.
Jak pani robi zakupy, zwraca pani uwagę na skład produktów, które pani kupuje?
Tak, staram się kupować produkty, które wcześniej już smakowałam i które znam. Rzadko kupuję nowe produkty i staram się kupować te, które są zbliżone do naturalnych, czyli żeby zawierały jak najmniej dodatków. Może pani zerknąć, co ja mam w tej chwili. Warzywa głównie, tak? Mleko, tak. Ogórki, tak? Makaron.
Makaron ile składników ma? Zaraz zobaczymy. A, mąka pszenna, makaronowa, jaja, kurkuma, przyprawy. Trzy składniki, w porządku. Tak. A jak ma więcej niż 5, nie kupuje pani?
Na tym się nie zastanawiałam, ale na pewno boję się wszystkich literek E. Boję się na pewno związków chemicznych, które dziwnie brzmią, które mają dodawać smak i ma być zbliżone do naturalnego, to unikam takich.
Boi się pani wszystkich, a wie pani, które są dozwolone, które są szkodliwe, trujące?
Nie, aż tak mocno nie wiem.
Zna się pan na tych wszystkie są szkodliwe pana zdaniem?
No kiedyś miałam zajęcia i z tego co kojarzę, to praktycznie większość jest szkodliwych. Zazwyczaj są to substancje konserwujące, barwiące dane produkty.
Jak pan widzi, że co jest w składzie, to pan tego nie kupi?
Przeważnie substancje jakieś rakotwórcze, te, które znam.
A jakie to na przykład?
Te, które zawierają dużo E.
Wszystkie E szkodliwe, pana zdaniem?
No wszystkie, ale nie da się uniknąć, bo wszędzie są.
Czyli jak pan widzi, mało E to pan bierze, jak dużo to nie?
Tak, tak, generalnie tak.
Dziewczyny, czy jak robicie zakupy, to zwracacie uwagę na skład produktów, czy bierzecie, bo lubicie na przykład?
Zazwyczaj bierzemy, bo lubimy.
Nie obchodzi was, co tam jest?
No nie do końca.
Chyba, że akurat jesteśmy na diecie, to bardziej sprawdzamy, czy nie ma tam jakichś cukrów.
Co wam najbardziej przeszkadza, cukier czy E? Bo niektórzy mówią, że to E raczej jest szkodliwe.
To chyba zdanie są podzielone.
Wy się bardziej cukru niż E boicie.
Tak, chyba tak. Ta chemia jest teraz wszędzie, także no nie uchronimy się od tego.
We wszystkich produktach.
Co, jesteście młode, myślicie, że wam nie zaszkodzi?
Nie, na pewno zaszkodzi w jakimś stopniu. Przecież tyle osób teraz ma raka, nowotwory. No, na coś trzeba umrzeć. Nie da się od tego uchronić.
No tak, ale przecież nie trzeba umierać od jedzenia. Pani profesor, może zaczniemy od tych kontrowersyjnych E. Panowie też. Większość z nas boi się jak ognia. Nie cukru, nie innych tam, tylko E. No ale przecież nie wszystkie są szkodliwe, tak?
Nie wszystkie są szkodliwe. Oczywiście, że mamy listę tych szkodliwych i każdy może tą listę uzyskać chociażby w placówce sanepidu.
Z internetu też.
Z internetu można, oczywiście, ale też sobie nie wyobrażam, żeby każdy z nas chodził, bo tych E szkodliwych, takich bardzo szkodliwych jest około 100 i żeby każdy chodził i sprawdzał, czy te 100 E jest w tych produktach, bo byśmy tego nie jedli. Ja po zajęciach ze studentami z dietetyki kiedyś, jak omawialiśmy te wszystkie literki E, byłam z nimi właśnie, zupełnie przypadkowo trafiłam na część z nich w sklepie i widziałam, jak oni jeden produkt czytali przez 15 minut i każdy po kolei odkładali, tak naprawdę wyszli z pustym koszykiem, więc to też nie można w ten sposób postępować żywnością, ponieważ byśmy nic nie jedli, a nawet u takich, co aż tak bardzo przesadzają z żywnością i sprawdzają tą żywność, wytworzyła się nowa jednostka chorobowa o uwarunkowaniu psychologicznym, nazywa się ortoreksją, gdzie ludzie tak naprawdę chorują bardzo poważnie i muszą być leczeni przez psychologów i przez psychiatrów, ponieważ padają w uzależnienie niejedzenia wszystkiego, co jest w sklepie, szukają różnych żywności ekologicznych, a jak jej nie znajdują, po prostu nie jedzą i w momencie, kiedy nie jedzą, zaczynają się suplementować. No jak zaczynają się suplementować, to miałam ostatnio takiego pacjenta, który niewiele co jadł, pił wodę tylko źródlaną z bardzo głębokich źródeł, piekł sam chleb z mąki, którą jego dziadek wyhodował w ogródku, hodując, nie wiem, tam parę metrów tej pszenicy i tylko mielili sobie jej i z tego piekli chleb i tak naprawdę przyjmował 16 suplementów. W związku z tym no nie możemy popadać aż w takie skrajności. Po prostu musimy to wyważyć. Każde E, które jest dodane do produktów, które są sprawdzane i myślę, że pan mnie tutaj poprze, ono jest kontrolowane, ma swoje przepisy unijne. Nawet te złe E też są kontrolowane. Z kolei, żeby nie usprawiedliwić tych niedobrych E, że one są nieszkodliwe, to też nieprawda, ponieważ tak naprawdę ustalona jest dawka każdej substancji z literką E i 3 cyferkami pod względem zawartości, ale to jest pojedyncza zawartość. Natomiast my znamy rzeczy, które się razem ze sobą jakby potęgują i sumują i potęgują działania dla ustroju typu alergie, typu zaburzenia przewodu pokarmowego, typu nowotwory. Więc tak naprawdę wydaje się, że czas odpowiedzieć na pytanie, które E z którymi nie powinno się w produktach spotykać, tak, prawda?
Tak,
razem.
Szkodliwe są synergizmy. A propos ortoreksji, to ja znam taki przypadek, że dana osoba w końcu trafiła do szpitala z objawami wycieńczenia organizmu, bo przez kilka miesięcy odżywiała się tylko sokiem marchewkowym, niczym więcej. I to z ekologicznej produkcji, sama ten sok.
No dokładnie, plus jeszcze mówię, ortoreksja to też suplementacja ogromną ilością, przecież to też jest chemia.
To też jest chemia, tak, to ze skrajności w skrajność.
Natomiast ja tutaj chciałbym powiedzieć, że człowiek zawsze był zmuszony do konserwowania żywności. Oczywiście były i są kiedyś takie jakby kulturowe formy ochrony przed zepsutą żywnością, czyli na przykład w krajach, gdzie narodził się islam i judaizm, tam nie spożywa się wieprzowiny. bo to jest mięso łatwo psujące się. Nie spożywa się krwi, bo to też jest łatwo psujące się. Konserwantem była sól, której też, jeżeli zawsze była sól.
No to też mówię, biała śmierć, tak?
Jeżeli za dużo
to zawsze
używamy, to jest problem. Konserwantem i konserwowanie to również wędzenie. Wędzenie to węglowodory aromatyczne, więc one też nie są obojętne dla zdrowia.
No tak, technologie żywności mówią, zawsze. Musimy dodawać do żywności środki konserwujące, ponieważ jedzenie właśnie, tak jak pan powiedział, mogłoby się zepsuć, zaszkodzić naszemu zdrowiu. No i ci technologowie zapewniają, że Unia Europejska ma najlepszy na świecie system bezpieczeństwa żywności i w tych produktach sprzedawanych w unijnych krajach nie może być nic, co jest szkodliwe czy niebezpieczne dla naszego zdrowia. I to powinno nas uspokoić?
Myślę, że tak, ponieważ tak jak pani wspomniała, Unia Europejska ma bardzo szczegółowe regulacje. W porównaniu do innych państw, też rozwiniętych, te regulacje są naprawdę bardzo szczegółowe. Nie chodzi tu tylko o tą słynną krzywiznę banana, prawda, która występuje, czy też inne tego rodzaju rzeczy. Są określone zawartości. Poza tym odpowiedzialność za produkt spożywczy tak naprawdę przeniesiona jest na każdą tę część, to ogniwo łańcucha sprzedaży, czyli za ten produkt odpowiada zarówno producent, jak potem hurtownik, jak też sprzedawca. I na każdym z tych etapów jest kontrolowana ta żywność. Natomiast też zgadzam się z Państwa, że nie uciekniemy od tego E. Spożycie żywności wzrasta. Wzrasta też konieczność przedłużania tych terminów przydatności do spożycia. Ja pamiętam, jak w 2000 roku zaczynałem pracować w inspekcji handlowej. Zaczynałem od kontroli żywności i okazało się, że były wtedy sprzedawane, na szczęście już nie są sprzedawane, pewnego rodzaju czekolady, które jako jedyne w temperaturze 40 stopni nie rozpuszczały się, nie płynęły.
Ale czy przypadkiem nie jest tak, że my w tej chwili mamy nadprodukcję żywności i przez to się wkradają środki konserwujące w nadmiarze, ponieważ my musimy tą żywność przechowywać, żeby ona była dłużej przydatna do spożycia. Ja pamiętam swoje dzieciństwo. Ja tak naprawdę o żywności konserwowanej wiedziałam niewiele, ale z tego, co pamiętam, to puszki, to ja zabierałam tylko na biwaki i tak naprawdę puszki były najbardziej konserwowaną żywnością, a w pozostałe dni, tygodnia, nie wiem, miesięcy spożywało się żywność taką jak najmniej przetworzoną, surową, kupowaną, gotowaną przez mamę. No może właśnie wtedy, że tej żywności było tak mało, może było bezpieczniej, bo nie mieliśmy co konserwować.
A teraz klient oczekuje przez cały rok, chcemy mieć piękne, czerwone pomidory, wszystkie owoce, truskawki. No nieważne, że tak truskawki nie wyglądają w naturze, że wiadomo, że one są napompowane, pomidorki też nie są takie piękne, duże, smakują jak woda wprawdzie, no ale my oczekujemy tego. Chcemy mieć przez cały rok wszystkie owoce, warzywa świeże.
Kiedyś było normalne, że jak był sezon na rzodkiewki, to się wtedy je jadło. Potem się ich długo
nie jadło. I się czekało, aż przyjdzie wiosna.
Tak samo było z większością owoców i warzyw. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że w pewnym stopniu my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, że ta żywność jest szpikowana różnymi rzeczami. Na przykład łosoś. Dziki łosoś ma niezbyt apetyczny kolor. No więc jeżeli się doda odpowiednie barwniki, a z tego co wiem, to producenci łososi całe albumy pokazują, bo w każdym kraju inny kolor łososia jest najbardziej popularny i tam 10-12 odmian kolorów można sobie
klient
zakupić.
Nasz pan. Chcecie, tak. Proszę, macie
poza
pięknego łososia.
Jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo wielu ludzi oczekuje żywności taniej. A tak naprawdę żywność, która nie jest zakonserwowana, nie jest poprawiana, nie jest ulepszana, jest droższa. Jest naprawdę droższa. Jest jeszcze jedna kwestia. Jak mamy te ulepszacze smaków, to nam się poczucie smaku zmienia. Wiem coś o tym, ponieważ od czasu...
Glutaminian monosodowy jest bardzo smaczny.
Glutaminian sodu jest bardzo smaczny. Wiem coś o tym, ponieważ od czasu do czasu dostaję dostawę twarogu, takiego staromodnego z twarogu klinka, zrobionego z serwatki.
Jak w pielusze, jak to babcie kiedyś robiła.
Tak, i okazuje się, że tylko ja w domu jestem w stanie ten twaróg jeść, bo wszyscy są przyzwyczajeni już do tego nowego zmysłowego, który ma zupełnie zmieniony smak. Tak samo jest na przykład z mlekiem.
No tak, to poniekąd wszystko przez nas, konsumentów, tak? My tego chcemy, takiej żywności chcemy, która nie pleśnieje, nie psuje się, ładnie wygląda, truskawki przez cały rok.
uczepiliśmy się tego, ale wydaje mi się, że też nasze żądania względem żywności, i słusznie, że to zauważyliśmy, zmieniają się też w tym, co jest używane do produkcji tej żywności. Ja nie jestem przeciwnikiem glutenu, chociaż jako lekarz obserwuję coraz większy wpływ tego glutenu na zdrowie moich pacjentów. Tu mówię o alergiach, nadwrażliwościach, o zwiększającej się celiakii i chorobie trzewnej u dorosłych. Więc na pewno coś w tym glutenie jest niedobrego i w momencie, kiedy zaczęłam drążyć temat, to okazało się, że zmieniła się odmiana pszenicy, która jest w tej chwili uprawiana. Właśnie ta pszenica jest z glutenem, który ma stukrotnie zwiększoną ilość alergenów na swojej powierzchni w stosunku do tego, co uprawiali moi dziadowie. To chyba jest problem. I po co rolnik to zrobił? No rolnik zrobił to dlatego, żeby mieć dobrą pszenicę, z której wyrośnie bułka, która jest bardzo dobrze wyrośnięta, ma bardzo ładną skórkę, pachnącą, rumianą, bo tak klient sobie życzy. Więc nie jest to tylko tak, że my samą chemią zmieniliśmy tą żywność i trochę się trujemy, ale również tym, co właśnie co oczekuje konsument, jakiej żywności oczekuje konsument. Nie powiedzieliśmy w ogóle nic o tych półproduktach, które no, stały się potrzebą ze względu na cywilizację, jaka się rozwinęła. My coraz więcej pracujemy, mamy coraz mniej czasu na przygotowywanie własnych potraw, w związku z tym lubimy kupić przygotowane już, czy nawet warzywa na patelnię. No nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że te warzywa na patelnię już wcześniej były obsmażone, w związku z tym są nasycone tłuszczem i to tłuszczem niedobrym, tłuszczem, który już był raz przesmażany. I tak naprawdę, no mimo, że ten tłuszcz jest dopuszczony i on nawet nie jest zakodowany żadną literką, ale on już jest czymś, co się nam no, w ustroju robi niedobre rzeczy. Zmienia nam gospodarkę lipidową, daje nam wzrost masy ciała. W związku z tym sami żądaliśmy tego, żeby no, dostać tą żywność taką tak zwaną szybką, łatwą, łatwą do przygotowania. I ona się pojawiła, bo konsument to chciał.
Tu jeszcze jest tak, że producenci dążą do obniżenia kosztów produkcji. Zmienia się struktura sprzedaży. Coraz więcej zakupów robi się w marketach. To ma na przykład konsekwencje jeszcze innego rodzaju, a mianowicie, jeśli chodzi o warzywa i owoce. Tradycyjne odmiany warzyw i owoców są wypierane przez te warzywa i owoce, które mają długi termin przydatności do spożycia. Coraz trudniej jest kupić na przykład śliwki węgierki, a kupuje się takie czerwone śliwki o bardzo dziwnym smaku, bo one bardzo długo
one
leżą.
One są jeszcze takie błyszczące i tłuste i tego tłuszczu, nie wiem czym one są popryskane, nie można tego zmyć. To zostaje na palcach.
Tak samo coraz większą karierę robi pomarańcza olbrzymia, u nas określana jako pomelo, bo to może leżeć i leżeć i leżeć bardzo długo, bo to jest owoc,
a że to wędruje z daleka i trzeba to spryskać, żeby to dojechało do nas, to nikt tego nie bierze pod uwagę. Tak.
Jest też pewne zagrożenie dla różnorodności biologicznej, bo te tradycyjne owoce, warzywa, też na przykład tradycyjne mięsa odchodzą do lamusa.
Tutaj chciałbym zauważyć, że jeżeli chodzi o owoce i warzywa, również istotną, a chyba wszystkie produkty tak naprawdę rzeczą jest informacja dotycząca kraju pochodzenia, skąd ten towar do nas tak naprawdę dotarł. W ten sposób możemy się zastanawiać, czy jak wygląda gospodarka, agrokultura danego kraju.
No boimy się tego, co chińskie, co z Chin, to jest pewne.
Wiadomo, że w niektórych krajach te wymagania, czy też te kontrole rolników nie są aż tak rozwinięte jak w krajach Europy, jak w Unii Europejskiej, więc możemy w ten sposób również, myślę, wybierać te produkty i przy każdym owocu, przy każdej partii owoców powinno być określenie, z jakiego kraju te owoce pochodzą.
No to też warto o to się tym zainteresować. No wiadomo, że rzodkiewki, które są od zimą, to nie pochodzą od producenta gdzieś tam podlaskiego. No to przeważnie, albo te truskawki takie piękne, no to one zazwyczaj z Hiszpanii przyjeżdżają.
Albo młode ziemniaki z Maroka, albo z Grecji, które przyjeżdżają.
Tak, tylko pytanie, czy taki
nie ma
zwykli zjadacze chleba, jak my, tacy przeciętni konsumenci, mogą to wszystko ogarnąć, wyedukować się na tyle, żeby się nie podtruwać, nie szkodzić sobie i rodzinie, to kolejne pytanie, z którym się mierzymy.
Pocieszę jeszcze. O wiele gorsze są standardy amerykańskie, które są niesamowicie liberalne.
To zawsze dobre pocieszenie. Inni mają gorzej. W studiu przypomnę grono ekspertów. Dietetyk, specjalistka odżywienia profesor Lucyna Ostrowska, ekonomista, ekolog profesor Dariusz Kiełczewski, rzecznik Inspekcji Handlowej Leszek Mironiuk. Możemy wyedukować się na tyle, by się uchronić przed tymi wszystkimi szkodliwymi składnikami, które są dodawane do żywności. No jest to oczywiście żywność ekologiczna, ale te wszystkie bio i ekoprodukty są bardzo drogie. Niewiele osób stać na to, żeby robić zakupy w takich sklepach, ale jest jakiś dostęp do żywności niekonserwowanej, zdrowej.
Ja mam taki typowy przykład marchewki. I często stojąc na stoisku warzywnym obserwuję, jaką marchewkę ludzie wybierają. No nikt nie weźmie tej karłowanej, pomarszczonej, z robakiem jakimś, tylko wszyscy biorą te najdłuższe w sklepie, najładniej wyglądające, połyskliwe, dobrze umyte. W ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że taka marchewka w naturze praktycznie by sama nie urosła. Czyli od razu na starcie wybierają marchewkę, która była posypana jakimiś nawozami.
Jeszcze jest ładna, równiutka.
Tak, a długa jeszcze w dodatku jaka. No gdzie ona taka równa wyrośnie? W związku z tym ludzie jakby nie chcą tej wiedzy, nie chcą skorzystać z tego, że się o tym mówi. Tak, absolutnie. Dobrze wygląda, więc pewnie jest zdrowa. A tamta źle wygląda, bo jest z robakiem, pokrzywiona, krótka. No to na pewno źle była hodowana, uprawiana, to ona pewnie jest niezdrowa. Więc myślę, od takich podstaw należy się pouczyć. Właśnie od czytania etykiety, daty przydatności do spożycia, popatrzenia, ile tam jest tych składników właśnie z literką E. I tak jak pani redaktor mówi, jeśli jest więcej niż 5, to już w ogóle nie czytam dalej, tak? Bo na pewno jest to już za dużo tych literek dodanych, czy dobrych, czy złych, to już za dużo. No i chyba trzeba po prostu wrócić do natury, no nie wiem, no po prostu starać się kupować albo robić własne soki, a nie kupować te, które są dosładzane sztucznie. Nawet jeśli coś jest napisane, że jest niekonserwowane, no to jak spojrzymy na zawartość witaminy C, myślę, że pan to potwierdzi, że konserwujemy witaminą C dużymi dawkami, co wcale nie jest obojętne, bo tak naprawdę ludzie nauczyli się, że witamina C to bardzo dobra i nie dość, że jeszcze kupują konserwowane witaminą C, to jeszcze suplementują sobie tą witaminę C. I potem wszyscy się dziwią, że jakieś zaburzenia dotyczące, no nie wiem, skóry, naczyń, no w ogóle zaburzenia w ogóle, jeśli chodzi o kwasowość w ustroju. Także wydaje mi się, że tak naprawdę wracam do tego, co powiedziałam na początku, że edukacja żywieniowa w społeczeństwie jest za mała i że tak naprawdę to właśnie nasze zwierzchnie władze powinny coś z tym zrobić. Powinny być jakieś programy edukacyjne, nawet i w komputerze. Dużo ludzi w tej chwili czerpia wiadomości z komputera. Więc zamiast zarzucać to reklamami z cukrem, tłuszczem i nadmiarem no to może właśnie takich podstaw nauczyć.
Na szczęście my jesteśmy, pan profesor powiedział, Amerykanie mają gorzej. Gorzej wyglądają i gorzej się odżywiają. Na szczęście my jesteśmy w regionie, gdzie do tej żywności zdrowej mamy może trochę bliżej niż inni. No i nasi samorządowcy też wydaje się, że mają już tę świadomość. No na przykład w niektórych białostockich szkołach publicznych pojawiają się już takie nowe piece, które umożliwiają gotowanie na parze, żeby było zdrowiej. Mniej tłuszczu właśnie. Samorząd Województwa Podlaskiego promuje naszą lokalną, zdrową kuchnię. Zaprasza lokalnych producentów, żeby rejestrowali swoje wyroby jako produkty lokalne. No, jakbyśmy chcieli, to możemy jednak te zdrowe rzeczy.
Tu właśnie znowu mamy kwestię etykiet, bo tą ekożywność ja na przykład interpretuję na dwa sposoby. Ta ekożywność certyfikowana, specjalnie oznaczona, ale ja do ekożywności zaliczam również te produkty, które są określane jako produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, bo one, zgodnie z przepisami unijnymi, muszą być oparte na tradycyjnych recepturach. Czyli dodawanie chemii jest tam bardzo mocnymi restrykcjami obciążone.
Jeśli można dodawanie chemii w przypadku takich tradycyjnych stricte produktów, to jest praktycznie zabronione, prawda? Tutaj musimy się posiłkować tym przepisem, z którego korzystali tak nasi, tak jak pani mówiła tutaj, nasi dziadkowie, przodkowie.
Bo przy rejestrowaniu trzeba mieć, że tak powiem, oryginalną receptę, że jak się produkuje ten produkt.
Ja myślę, że na początku, tak jak tutaj pani profesor wspomniała o tej pracy u podstaw tak naprawdę, istotne jest to, żeby ludzie mieli świadomość, że można przeczytać, czego można się dowiedzieć na tej etykiecie. Wbrew może niektórych opiniom, ta tabela, jeżeli mamy jakieś podstawy z matematyki, ona nie jest skomplikowana, tylko trzeba chcieć to zrozumieć w wielu wypadkach. Zastanowić się nad tym i dokonywać racjonalnych wyborów. Kupować te towary, które na przykład są ekologiczne, bo to już jest potwierdzone certyfikatem. My sprawdzamy to. Nie spotykamy się z takimi sytuacjami, żeby jako produkty z gospodarstw ekologicznych były sprzedawane jakieś towary, które z nich nie pochodzą, które nie posiadałyby odpowiednich certyfikatów. Więc tutaj też jest pewnego rodzaju droga. I no, również dobrym rozwiązaniem byłoby to, o czym państwo mówili, czyli unikanie przede wszystkim tych produktów zawierających cukry, tłuszcze.
No właśnie, cukier, bo tak się, tak się wydaje. Pamiętajmy, 5 gramów to jest łyżeczka cukru. Jeżeli w małym jogurciku jest napisane, że w 100 gramach mamy 7, w 100 gramach mamy 7 gramów cukru, to przeliczmy to sobie na łyżeczki.
Jest jeszcze jedna prosta rzecz. Ja na przykład, jeżeli mam taką możliwość, to w sezonie, no u nas w okolicach Białegostoku jest dużo wiosek, gdzie są już zaawansowani wiekowo gospodarze i oni sobie dorabiają w sezonie w ten sposób, że sprzedają warzywa, owoce, mają małe gospodarstwa.
Żeby nie wychodzili na ulicę.
Nie opłaca im się produkować czegoś innego na sprzedaż, a czegoś innego dla siebie i sprzedają to, co produkują.
Ale czasami oni stoją przy tych drogach krajowych, trzymają te owoce gdzieś tam, albo te jagody zebrane w lesie i stoją przy tej drodze krajowej godzinami, więc no jak sobie pomyślę...
o spalinach samochodowych. Tak. No, na szczęście mamy bezołowiową benzynę w tej chwili, więc trochę tego ołowiu trafia tam mniej. No ale nie poruszyliśmy jeszcze jednego ważnego tematu, mianowicie nie zwracamy uwagi na obecność w żywności antybiotyków i hormonów. To jest problem, który obserwujemy w medycynie ogromny, ponieważ dzieci nam mają jakby przyspieszoną akcelerację, wcześniej dojrzewają. To nie bierze się znikąd. To właśnie...
I chyba psychologowie mówią, że też są bardziej agresywne.
Nadpobudliwe,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak. Poza tym no, ta żywność bardzo zmienia nam mikrobiotę jelitową, o czym też w ogóle nie pamiętamy, że i ta chemia, która jest dodana, plus jeszcze dodatek antybiotyków, hormonów, no powoduje, że ekosystemy bakteryjne są zachwiane i stąd te częstsze alergie, nadwrażliwości, wysypki skórne, problemy dermatologiczne młodych osób. Także myślę, że tego w ogóle jeszcze tutaj nie poruszyliśmy. Uczepiliśmy się trochę tych etykiet i tych...
Ale do tematu na pewno wrócimy i o tym też porozmawiamy. No najważniejsze, czytajmy te etykiety, szukajmy. Bądźmy dociekliwi. Nie przejmujmy się, że ekspedientka się denerwuje albo kolejka się dziwi, że my tutaj blokujemy i pytamy, co jest w składzie. Pytajmy. Nie sugerujmy się tym, że są piękne, ładne te owoce, że na przykład wędlina dla dzieci ma uśmiechniętą buźkę i oczka, bo też pytałam o skład takiej wędliny. Nigdy dziecku bym jej nie kupiła. Nawet pieskowi bym jej nie kupiła, tej wędliny, jak przeczytałam skład. Czytajmy, no i edukujmy się. Jest internet.
Jeszcze tradycyjna, starożytna zasada. Umiar przede wszystkim.
I zdrowy rozsądek, jest oczywiście.
Zdrowy
to
rozsądek,
się zawsze przyda.
Absolutnie.
Bardzo dziękuję. Profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekonomista, filozof, ekolog z zamiłowania, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, profesor Dariusz Kiełczewski i rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Leszek Mironiuk, byli dziś naszymi gośćmi. Jeszcze raz Państwu dziękuję i umawiamy się na te antybiotyki.
Dziękuję bardzo.